Kochani, kiedy sięgamy do historii, to co w historii widzimy, pewne rzeczy możemy podziwiać. Czytamy o niezwykłych mocarstwach. O mocarstwach, które przez wieki były niepokonane, które wydawały się, że nie ma takiej mocy, nie ma takiej siły, żeby mogły być pokonane. A jednak są historią. Czytamy o tak pięknych, tak mocno rozwiniętych kulturach setki, tysiące lat do tyłu. Kiedy chociażby Inkowie, kultura grecka, mądrość grecka, rzymska, technologia tamtych czasów. Do dziś ludzie jeżdżą, podziwiają piramidy, nie piramidy. Jest coś niesamowitego. Sam lubię czytać, lubię oglądać takie programy, bo podziwiam tą technikę. Słuchajcie, nie było poziomicy, nie było laserów, a jednak nie było maszyn, które by szlifowały kamień, a jednak one są tak poukładane. Skąd taka mądrość? I kiedy patrzę na to z takim podziwem, zadaję sobie pytanie, dlaczego to jest tylko historia? Co się stało z tą niezwykłą mądrością tamtych czasów? Co się stało, że kiedyś ludzie tak napełnieni mądrością taką, którą my dzisiaj, tak światli ludzie, podziwiamy? Co się stało, że to gdzieś umarło? Że ludzie zaczynali od początku. Że nawet nie przekazali to, nie mieli to komu przekazać, bo to wszystko umarło. Jeśli miałbym mitologicznie odpowiedzieć, to raczej bym powiedział, to jest chyba tak jak z Ikarem. Już na tyle mądrzy, że potrafili się wzbić w niebo, ale za wysoko. Coś się stało, za wysoko mądrość poniosła i trach, i wszystko runęło. A jeśli miałbym spojrzeć biblijnie na historię człowieka, są wydarzenia zapisane w Biblii, które mają konsekwencje do dzisiejszego dnia. Bardziej tutaj myślę o historii relacji człowieka z Bogiem. Jednym z takich wydarzeń jest budowa wieży Babel. To chciałbym dzisiaj przywołać. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Widok z wieży Babel. Otwórzmy sobie proszę Biblię. Pierwsza księga Mojżeszowa, 11 rozdział, od pierwszego wersetu. Tak dla ciekawości. Tylko proszę, żeby podnieśli rękę ci, którzy na nabożeństwie używają tej papierowej Biblii. Są tacy jeszcze? Kilka osób jest, chwała Bogu. Ja wolę patrzeć w Biblię, bo tam nie zapamiętam. Pamiętam, że to było wyświetlone, ale kiedy spojrzę, to pamiętam, gdzie to było napisane w Biblii. Łatwiej jest wrócić. Okej, ale czytajmy. Czytamy tak. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synea i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, noże wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu i używajmy cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, noże zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Może najpierw dodam to, co jest tutaj napisane. Wędrowali na wschód. Wędrowali skąd? Otóż niedługo po tym, jak wszelkie zło zostało zatopione potopem. Niedługo po tym, jak pozostało tylko jedno pokolenie czyste. Jedno pokolenie, które podobało się Bogu. Jedna rodzina, z której wytworzyło się nowe pokolenie, nowy naród od Noego. Przemieścili się, znaleźli miejsce i sytuacja ma się tutaj dalej. Czyli ludzie świadomi wszelkiego zła, które miało miejsce na ziemi. To było około 350 lat po, tak myślę, po potopie. Skoro ludzie wtedy żyli 600-900 lat, to zapewne byli ci, którzy słyszeli od Noego, od ich dzieci, słyszeli historię, co Bóg zrobił z tymi wszystkimi, którzy nie byli Mu posłuszni. Ludzie świadomi tego wszystkiego, uwolnieni i co dalej? I człowiek zaczyna budować swoje gniazda, swój dom. W Księdze Przypowieści jest słowo pycha chodzi przed czym? O, prawie wszyscy to znamy. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Czy tamci ludzie tego nie znali? Jestem przekonany, że tak. Bo będąc małym dzieckiem, to bym zadawał pytania. Tato, dziadku, a czy są jeszcze jacyś ludzie? Dlaczego jest nas tylko tyle? A skąd my jesteśmy? I zapewne jako Noe, czy rodzic kolejny w pokoleniu, bym opowiadał o tym. Wiesz, dziecko, bo tak było. Ludzie byli nieposłuszni, wiesz, ludzie byli pyszni, ludzie nie potrzebowali Boga. Wiesz, i tak to się wszystko zrobiło, że popadli w pychę, a to doprowadziło ich do śmierci. Zatem podejrzewam, że ci, którzy budowali wieżę, również to znali. Również wierzyli, że Bogu podoba się duch skruszony. I myślę, że tak jak wszyscy znamy historię wieży Babel, tak myślę, że większość z nas ma swoje zdanie o tych ludziach. Co byście o nich powiedzieli? Może tak. Odejdźmy od tego, co byśmy o nich powiedzieli, a skupmy się na tym, co byśmy zrobili na ich miejscu. Jak ja sobie wyobrażam budowanie takiej wieży? Na czym ona polega? Ktoś kładzie cegłę, następną cegłę, kolejni gdzie kładą cegłę? No trochę wyżej. Kolejni kładą gdzie? No trochę wyżej. A my kładziemy gdzie? No po co na dole, jak już jest? No to tak z rozpędu kładziemy, no kładziemy wyżej. Tak, to co cechowało tych ludzi, to pycha wobec Boga. To, co Bóg zobaczył w ich sercach, kiedy spojrzał na nich, wydawało się, no co to takiego? Ale mądrzy ludzie. Przecież nic takiego. Ktoś z was był na wysokim budynku? Gdzie kiedy Pierwszy raz poleciałem do Chicago i oni z przyjemnością, a ja z jeszcze większą przyjemnością, pojechałem, żeby wjechać na najwyższy budynek. Wcale nie z pychy. No bo jest. Ciekawość. I na całym świecie jest wiele takich budynków. Czy z właściwych pobudek budowane, to jest mniejsza z tym. Ale co w tym złego, że stoi wysoki budynek? Co z tym złego, jeśli by mieli czyste serce, że budowaliby jeszcze wyżej? Ale kiedy przyszedł Bóg, zobaczył, podejrzewam, piękną budowlę. Jeśli w tamtych czasach byli w stanie wznieść budynek do chmur, podejrzewam, że to było naprawdę piękne. Gdyby było z czystego serca, podejrzewam, że Bóg zszedłby i powiedział: wow, ale się cieszę, dałem wam mądrość, a wy wiecie, co z nią robić. Ale było w sercach coś ponad budynkiem. Każde dokładanie następnej cegły coś mówiło. Wprowadzało, myślę, że im wyżej, tym bardziej ich wprowadzało w ich zadumę, w ich pychę. Zatem czym jest pycha? Słownikowa definicja. To postawa człowieka charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość, możliwości, a także wyniosłością. Definicja mówi, że pycha to wiara. Pycha jest wiarą. Wiarą komu? Pycha jest wiarą we własne możliwości. Nie wiem, jak wy kobiety, ale nas mężczyzn to chyba szczególnie dotyka. Ja nie dam rady. Ja nie dam rady. No i stąd my, mężczyźni, popełniamy różne błędy. Wy kobiety macie swoje. Ale wiedzieć o sobie jest ważną rzeczą. Ale wiedzieć o sobie więcej, to już jest pycha. To jest wynoszenie się. Wykładnia tej słownikowej definicji, posłuchajcie proszę, człowiek pyszny uważa, że jest lepszy, inteligentniejszy, ładniejszy od innych. Oczywiście od innych, no jak od ciebie samego. Jemu przysługuje najwyższy szczebel na drabinie, z wysokości której spogląda na tych w dole, na tych od niego gorszych, brzydszych, głupszych, a w konsekwencji człowiek już nie potrzebuje Boga. Człowiek już jest samowystarczalny. I nie próbujcie mnie, proszę, przekonywać, jeśli ktoś uważa, że nie jest pyszny, że nie ma pychy w swoim sercu, nie przekonujcie mnie. To jest twoje zmartwienie. Jeśli tam w opisie czytałem takie fajne stwierdzenia, jeśli ktoś próbuje udowodnić, że nie jest pyszny, to ma największy problem z pychą. Myślę, że dlatego starożytny, tak mądry świat z tego powodu umarł. Z tego powodu nie tylko oni sami pomarli, ale z tego samego powodu zginęła wszelka mądrość. Gdyby tak nie było, to podejrzewam, że kiedy by odchodziło pokolenie, jeśli nawet się wszystko zawaliło, to zostawiliby w spadku, zostawiliby w testamencie swoją mądrość. Przekazaliby ją innym. Ale wierzę, że Bóg położył wtedy rękę na tym i powiedział kolejny raz: dość. Dość. Kochani, kiedy patrzymy na dzisiejszy świat, czy tylko w moim sercu pojawia się pytanie, Jak długo Bóg pozwoli się pysznić człowiekowi z własnych osiągnięć, z mądrości, którą dzisiaj posiada? Myślę, że około 20 lat temu czytałem jakiś artykuł, w którym pisano, że dzisiaj już prawie potrafimy przeszczepić głowę. Z reklamy wiemy, że prawie robi różnicę. I tak się zastanawiałem, że nawet jeśli, to jest to chyba na takiej samej zasadzie, jak ten humor o, jak ateista się sprzeczał z Panem Bogiem, że dzisiaj jesteśmy już tak mądrzy, nawet potrafimy zrobić człowieka takiego jak ty. No to Pan Bóg mówi, to zrób. I ateista bierze się za ziemię, a Pan Bóg, hola, hola, ale ziemię weź swoją. Nawet jeśli by się okazało, że za ileś tam lat jest możliwość przeszczepić głowę, to skąd tą głowę wzięli? Czyż nie jest to coś, co Bóg stworzył? Nie wiem, czy jest to prawdą, ale też gdzieś wyczytałem, nawet widziałem takie rysunki, że podobno na pierwszej radzieckiej bombie atomowej namalowali Panie Bóg, teraz to my decydujemy, kiedy będzie koniec świata. Można by, wiecie, psioczyć na ten świat, na ludzi. To jest straszne, co dzisiaj widzimy. Można by zadawać sobie pytania, czy Bóg pozostanie bierny? Na pewno nie. Ale zostawmy świat, jego losy swojemu biegowi. Niech Bóg o tym decyduje. Ale spójrzmy dzisiaj na siebie. Czy historia Babel nie dotyka się nas? Czy to, że jest to zapisane w Bożym Słowie, jest to tylko przestroga dla niewierzących? Niewierzący w to nie wierzą. Zatem jeśli nie wierzą, to jest to historia dla wierzących. Kiedyś, lata temu, jeśli ktoś lubi Edytę Górniak, to ona zaistniała w pewnym chrześcijańskim muzykalu. Ona na scenę wyszła w muzykalu Metro. Chyba w 80-tych latach, koniec 80-tych lat, taki muzykal był. I tam jest wiele pieśni, ale jedna z nich jest dla mnie ujmująca. Ona mówi o wieży Babel. Ani nie będę jej śpiewał. Możecie bić brawo. A tylko zacytuję, kochani, pewne słowa, które mnie ujęły. Konstruktorzy wieży Babel. Tam jest mowa o dzisiejszym świecie. Ja ją odbieram do dzisiejszego wierzącego świata. Kto konstruuje tą wieżę? W miejscu w tej pieśni jest taki zwrot: swój punkt na ziemi wyznaczyli razem. Kto? Ostatnio żartowaliśmy sobie, że jakoś tak się robi automatycznie, nie wiedzieć czemu, że przychodzimy do kościoła i mamy swoje miejsce. Kto je wyznaczył? No ja. Ale to jest tylko miejsce. Wierzę, że jest nam zupełnie obojętne, tak z przyzwyczajenia siadamy. Ale myślę, że my tak wyznaczamy swoją pozycję. Swoją pozycję względem innych ludzi, bez względu na to, czy jesteśmy w kościele, czy gdziekolwiek indziej. Zawsze są ci mniej rozgarnięci. Myślę, że nie trzeba wymieniać jeszcze jacy. Może być tak, że podobnie jak z tymi konstruktorami wieży Babel, o tym, co czytaliśmy. Tak jak po potopie, tak my, chrześcijanie, otrzymaliśmy nową ziemię. Otrzymaliśmy nowe życie. Otrzymaliśmy wybawienie przez Jezusa Chrystusa. To, co złe, zostało zatopione w krwi Jezusa. I oto narodziło się nowe. Daje Bóg nam nowe życie. No to budujemy. I co dalej? Jeszcze zacytuję fragment z tej pieśni. Żyjemy teraz w różnych stronach ziemi. Swój środek świata, gdzie indziej każdy ma. Lecz wieża Babel zawsze jest marzeniem. Wysoka tak, że w naszych marzeniach dotyka gwiazd. Babel to dosłownie pomieszanie, nieład, chaos. Innymi słowy, brak porozumienia. Czy nie dotyka nas? Kto lepiej zna Słowo Boże? Potrafimy się spierać o to, co jest napisane. Kto ma rację? Kto z nas jest bardziej duchowy? Kto z nas wie lepiej? Kto komu powinien ustąpić? Kto komu powinien się ukłonić? Swój środek świata każdy ma. A Biblia mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy co zrobili? Wszyscy zgrzeszyli. To jakby z Biblii wyciągnięte słowa. Mój punkt widzenia. O jakże wiele razy przerabiałem to w swoim życiu. Jakże wiele razy słyszę to z opowiadań innych ludzi. Jak oto pracowaliśmy razem, byliśmy takimi kumplami i nagle odrobinę władzy, odrobinę stanowiska kierowniczego i jakby w człowieku zupełnie coś się zmienia. Okej, ale miałem nie mówić o świecie. Tak to jest, kochanie, że człowiek patrząc ze swojej pozycji widzi gorszych od siebie. Człowiek patrząc ze swojej pozycji, człowiek w kościele potrafi mieć taką mądrość, a ja bym powiedział taką wierzę, z której spogląda, że wie, co inni powinni zrobić. Jak powinni żyć, jak się powinni zachowywać, bo ja na twoim miejscu, ja wiem, co ja bym zrobił. Czy to nie jest cegiełka wyżej? Myślę, że na podstawie tego, co jest w naszych sercach, jakie mamy wyobrażenie o naszych bliźnich, o naszych siostrach, bratach, nieraz by wypadało powiedzieć o chrześcijanach, konstruktorzy wieży Babel. Kto z was, mówi Pan Jezus, chce być większy, niech się stanie najpierw? Niech się stanie najpierw sługą. A co to znaczy sługa? Dzisiaj to już jest inaczej odbierane. Dzisiaj mogę podejść i powiedzieć, Tadziu, czym mogę Ci służyć? Co to znaczy? Czy jest coś, w czym Ci mogę pomóc? Nic innego. Ale sługa to sługa. Sługa nie ma swojego zdania. A jeśli ma, to jest ono najmniej istotne. Bo Pan powiedział i tak ma być. Kto z was, mówi Pan Jezus, niech najpierw stanie się sługą? Mi? Mi chcecie mówić? Przecież ja wiem. Kochani, popatrzmy na budowanie Kościoła. Na nasze budowanie. Na nasze relacje. Spójrzmy na to wszystko, jak patrzymy jeden na drugiego. Może wy, dorośli, w jaki sposób patrzycie na młodzież? Wy, młodzi, jak patrzycie na starsze pokolenie? To, co myślimy. Czy wy, młodzi, jeszcze życia nie znacie, nie jest już cegłą wyżej? Czy wy, starzy, nie znacie naszego pokolenia, czy nie jest cegłą wyżej? Babel to pomieszanie, nieład, chaos. I chciałbym przejść do Nowego Testamentu. Otwórzmy sobie list apostoła Pawła do Efezjan, 2 rozdział. Od 14 do 22 wersetu. List do Kościoła w Efezie, rozdział 2, 14 do 22. Apostoł Paweł mówi tak. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Z dwojga powstała jedność. Spójrzmy na siebie. Pomyśl sobie teraz, bracie, siostro, o kimś, do kogo mało cię ciągnie. Słowo mówi wyraźnie, że to Bóg zrobił tak. Nie ty, nie ja, ale On uczynił tak, że dwoje ludzi, może nawet kiedyś nienawidzących siebie, postawił w kościele. Aby z dwóch różnych uczynić jednego. Takich samych ludzi wierzących. On stworzył gdzie? W kościele zielonoświątkowym w Nysie. Czy tak? Nieprawda. On stworzył w ciele swoim. On zburzył, nie stworzył, zburzył w ciele swoim nieprzyjaźń. On w ciele swoim zburzył mur. Drodzy bracia i siostry, czyż Biblia nie mówi, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy? Ja wierzę, że chodzi o poselstwo dla tego świata. Ale co możemy oferować temu światu, jeśli w nas nie ma właśnie takiej postawy? Jeśli ktoś się wynosi nad ciebie, jeśli nawet cię to boli, co zrobili z Chrystusem? Ale On wziął to na siebie. Nasze ciężary wziął na siebie. Nasz grzech wziął na siebie. Wziął na swoje ciało. Zatem jaka powinna być postawa nasza względem braci, sióstr? W ciele swoim rozwalił przegrodę. Żeby to tylko przegrodę, ale tu jest napisane przegrodę z muru. To nie jest jakaś siatka, wiecie, którą można porwać. Przegrodę z muru. Mur się łatwiej buduje, wiecie, bo wcale nie trzeba. Cegłę każdy podniesie, ale kiedy jest zbudowane, spróbujcie ją rozwalić. Skąd się wzięło? Głową muru nie przybijesz. To znaczy, że jest coś niesamowicie twardego. Coś trwałe postawione pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Tak było. Chrystus to zabrał, Chrystus to zburzył. Zatem jeśli mamy być na Jego obraz, Jego podobieństwo, to i my powinniśmy nie lada wysiłku dołożyć do tego, aby burzyć. Aby burzyć. W jaki sposób, czy odczytaliście z tego słowa, w jaki sposób Bóg stworzył w sobie samym to wszystko? Jednego człowieka. Czytaliśmy, a czyniąc pokój, On zniósł zakon przepisów, przykazań, aby czyniąc pokój, aby czyniąc co? Bracie, siostro, ja wiem, co jest napisane, ja wiem, jak ty powinieneś żyć. To jest bałwochwalstwo, tamtego nie możesz. A czytamy, że On zniósł, patrzył ponad to wszystko. Patrzył ponad prawo, ponad przepisy, patrzył na człowieka, żeby i zrobił wszystko, żeby czynić pokój jeden między drugim. Czynić pokój między człowiekiem. Bóg wcale się nie obraził na człowieka. To człowiek obraził się na Boga. W sobie samym. Wziął to na siebie. Rozwalił to wszystko, co wydawało się, tak jest napisane. Nawet jeśli. Chyba powinienem powiedzieć. Ostatnio mieliśmy takie spotkanie, taką małą grupę i rozmawialiśmy na temat choinki. I jestem świadomy, że gdybym teraz zaczął mówić na temat choinki, to tak moglibyśmy wtedy powiedzieć. Ci, co uważają tak, na jedną stronę, reszta na drugą stronę. Konkluzją tej naszej rozmowy była właśnie choinka. Że ona stoi między nami. Że dopóki człowiek będzie patrzył właśnie przez perspektywę tego, co Pan Jezus wziął na siebie, przez perspektywę tego, co On zniósł, aby czynić pokój, to ciągle konstruujemy tę wieżę. Zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, tym, którzy są blisko, nigdy wcześniej aż tak na to nie zwróciłem uwagę. Że w Kościele możemy być daleko od siebie. A jeśli nawet patrząc poza Kościół, czy ci, którzy nie są zbawieni, nie są zbyt daleko od Twojego serca? My jesteśmy wierzący, a oni? A oni już są daleko. Gdyby Chrystus w ten sposób patrzył, ja bym na pewno na tym miejscu nie siedział. On czyni pokój wszystkim. Czy jest to ktoś bliski Twojemu sercu, czy daleki? Nie wiem, dlaczego siedzicie tak, jak siedzicie. Nie wiem, czy Bóg, patrząc dzisiaj na Kościół, nie chciałby trochę pomieszać. Teraz wy siedzicie tu, wy siedzicie tam, z przodu do tyłu, pomieszajmy się, a może się nie za bardzo lubicie? Przez Niego mamy dostęp do Ojca. Kto? Jedni i drudzy. Bez względu na to, czy za kimś przepadasz, czy nie. Jedni i drudzy mają łaskę zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Łaską zbawieni jesteśmy. To nie z was. Boży to dar. Czy masz, bracie, siostro, wpływ na to, jakiego masz brata czy siostrę rodzonego? Ja nigdy nie miałem nic do powiedzenia. Czy mamy jakiś wpływ na to, jakich braci, jakie siostry mamy? To Bóg tak zdecydował. A jeśli jest tak, że w Kościele są ludzie, o których moglibyśmy powiedzieć, że są tacy, bo głupi, bo taki, bo taki, bo taki, mówię skrajnie. Czyż nie dlatego, abyśmy ułomności ich wzięli na siebie? Abyśmy my, którzy jesteśmy mocni, nie po to jesteśmy w Kościele, aby pomóc innym? Tak więc nie jesteście obcymi. Teraz jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Każdy. Współ. To nie jest Twój Kościół. Ani żadnego pastora. Ani pastora Janka, ani mój, ani kogokolwiek innego, kto będzie później. To jest Kościół Boży. Kościół Jezusa Chrystusa. On za Niego umarł. Jesteśmy współobywatelami tego Kościoła. Współobywatelami tego zboru. Którego czytaliśmy kamieniem węgielnym, którego fundamentem jest Jezus Chrystus. I tam jest fajne, to co na końcu jest najfajniejsze. Którego fundamentem jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie. Jakże wiele bardzo ważnych słów. Na Chrystusie cała budowa, jaka nie tylko spojona, ale jest napisane mocno spojona. Pewne doświadczenia zawodowe przydają się w życiu. I tak niektóre rzeczy jeszcze z policji mogę przenosić na płaszczyznę chrześcijańską. Byłem świadkiem nieraz. Tysiące ludzi, tłum ludzi Dzisiaj jest inaczej, dzisiaj się, wiecie, płotki rozkłada, jest łatwiej. Najpierw muszą pokonać płotki, to nie jest problem. Ale nas ćwiczono. Jeden rząd, dwa, w zależności od potrzeb, trzy rzędy. Są takie formacje, które się tworzy. I tak się przeplatają ręce, stojąc w szeregu zwartym. Nieraz na poligonie sprawdzaliśmy, oni tacy byli i odbijali się od tego. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy wiedzieli, jak mają stać. Wszyscy wiedzieli, jak trzymać drugiego. Jeśli by jeden puścił, rozrywa się. Ale jeśli jest coś zespojone, czekajcie, sprawdzę jeszcze raz, czy tak tutaj pisało. Mówiliśmy o fundamencie, na którym cała budowa mocno spojona. Mocno spojona rośnie. Zatem patrząc tutaj od tyłu, jeśli nie rośnie, czy jest spojona? Jeśli nie rośnie, bracie, siostro, jeśli patrzysz na Kościół i myślisz sobie, ten wzrost powinien być większy, może zacznij od tego, aby ta budowa była mocno spojona. Co możesz zrobić, żeby była mocno spojona? To samo, co Chrystus. Nic więcej. I dalej pisze tak, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże. Pastorze, jak ja ciebie mogę budować? Mogę. Mogę. Taki budulec, jaki wnoszę do kościoła, taka będzie budowla. Jeśli cokolwiek innego myślimy, nawet jeśli mamy dobry budulec, ale ja tak nisko nie będę budował, tylko ja sobie wrzucę trochę wyżej, to nie jest budowla. Wtedy, kiedy wzbijamy się w górę, przychodzi Bóg, kochani, przychodzi Bóg i w pewnym momencie mówi stop. Znamy na przykładzie wieży Babel, myślę i na przykładzie tych wszystkich mądrości starożytnych. Przychodzi Bóg i mówi stop. Pan Jezus swoim uczniom powiedział taką przypowieść. Wtedy, kiedy powstał pewien dylemat. A kto z nas będzie wyżej? A gdzie będziemy siedzieć? Zaczęli zadawać takie pytania, a Pan Jezus mówi o tym, jeśli kto chce być, niech najpierw się stanie sługą. Albo mówi, pamiętacie tych dwóch, którzy przyszli do świątyni? Jeden grzesznik, a drugi wierzący człowiek. Od dziecka uczony przychodzi i mówi, Panie Boże, jak ja Ci dziękuję, że nie jestem taki jak tamten. Jak ja Ci dziękuję, że ja nie upadłem. I co Pan Jezus na to? Który odszedł usprawiedliwiony? Kochani, czyż to słowo nie powinno nas przeszywać? Przychodzisz do kościoła i widzisz, że twój brat, nazwijmy to, że ma kiepski dzień. Albo po jego minie, czy po kolorze twarzy widzisz, że oj, wczoraj to mógł mieć kiepski dzień. Jeszcze jest wczorajszy. I co z tym robisz? Jeśli mówisz, Boże, dziękuję Ci. Popatrz, napił się wczoraj. Boże, dziękuję, że mnie z tego wyrwałeś. Czy nie jest to już stawianie siebie ponad? Czy nie po to jesteśmy w kościele, żeby umówić się z tym bratem i mówić, słuchaj, wiesz, że tak nie powinno być? Wiesz, dokąd zmierzasz? Chcesz? To jest mój czas, cenny, ale ja ci pomogę. Chcesz? Będziemy się spotykać. To jest ofiara, którą ja położę. Ale żeby to zrobić, że najpierw trzeba wziąć młot i tym młotem zacząć rozbijać mur we własnej głowie, we własnym sercu. Tak kiedy rozważałem historię Babel, pomyślałem sobie tak, że zdarzało mi się być za granicą, nie znając języka. Zdarzyło się komuś? Dało się dogadać? Nie zapomnę doświadczenia ze Stanów. To ja miałem problem się dogadać, a oni robili wszystko, żebym ja zrozumiał. Ręce, nogi, cokolwiek. Oni chcieli się ze mną porozumieć. Dało się? Dało się. I myślę nad tym, co się wydarzyło, kiedy Pan Bóg pomieszał języki. Czytamy i nagle poszli po całej ziemi. Co się stało? Dla chcącego nic trudnego. Czyż nie mogli na migi dogadać się? Mogli. Czyż nie mogli próbować i ja to nazywam tak, ty nazywasz to tak i zaczynamy. Można? Można. Chwała Bogu, że jesteście między nami, rodziny z Ukrainy. Cieszymy się. I wiemy, czym to jest. Wy próbujecie rozmawiać po polsku, my próbujemy was zrozumieć, bo to jest w sercu. Bo to jest w sercu. Gdyby nie pycha, to nawet jak runęły mury wieży Babel, to byliby się w stanie dogadać. Wrócę do historii z wieży Babel. W pierwszym wersecie tego 11 rozdziału czytaliśmy, cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Moją modlitwą jest, aby dzisiejsi chrześcijanie mieli jeden język i jednakowe słowa. Abyśmy nie musieli mówić, ty mnie nie rozumiesz. Bo to jest kwestia tego, co jest między nami. Czy to jest choinka, czy to jest jakikolwiek inny mur zbudowany. Bóg, nienawidząc grzechu, dogadał się z grzesznikiem. W jaki sposób? Przez śmierć. Przez swoją ofiarę. Jeśli nawet masz brata, siostrę, takiego wielkiego grzesznika, tak niebiblijnego człowieka, to możesz go pozyskać jak? Zabij go, tak? Przez swoją śmierć. Przez rozwalenie tego, co jest w twoim sercu, co jest w twoich myślach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kochani, 6 werset. Przeczytam najpierw go tak, jak jest. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już nic dla nich nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzają uczynić. Czekajcie, bo nie wiem, czy ja dobrze rozumiem. Bo w Nowym Testamencie pisze, że dla wierzącego co jest możliwe? Że wszystko jest możliwe dla wierzącego. A tam Pan Bóg rozwalił dlatego, że było możliwe. Ale zobaczmy to od tyłu. Cokolwiek zamierzają uczynić, bazujmy tu na naszym kościele, cokolwiek zamierzają uczynić, nic nie będzie dla nich niemożliwego, bo wszyscy mają jeden język, jak jeden, a to dopiero początek. A to dopiero początek. Kochani, my chcielibyśmy piękny kościół mieć. Pięknie zbudowane, żeby było wszystko cudownie. A nic nie jest niemożliwe dla wierzącego. Jeśli człowiek wierzący nie ma pychy w swoim sercu, wybaczcie, taka jest Boża prawda. Jeśli uzgodnicie w sercu swoim wasze prośby, to co? Pamiętacie, co jest napisane? Stanie się wam. Biblijne czy niebiblijne? Wiele razy się zastanawiałem, jak to jest, jeśli uzgodnicie. To nie znaczy, że jeśli, słuchajcie, jest potrzeba się modlić, no to musimy się zejść, bo jest potrzeba. To nie chodzi o zaakceptowanie czegoś, czyjejś potrzeby. Tu chodzi o pozbycie się pychy. Tu chodzi o wzajemne budowanie się. Tu chodzi o wzajemną troskę. Nie o mnie samego, ale moja troska o ciebie. Mamy dzisiaj piękny czas. Dzisiaj o 16 spotykamy się na Wigilii Zborowej. Może pójdę trochę pod włos. Nie wiem, czy macie w planie być wszyscy, czy nie. Jeśli ktoś nie może być, nie chciałbym, żeby ktokolwiek zrozumiał, że no to ja teraz będę jakimś wyrzutkiem, bo nie będę. Jeśli ktoś nie może być, jak najbardziej rozumiem. Nie wszyscy możemy. Natomiast jeśli w czyimś sercu zrodziła się taka myśl, nie będę, bo a co będę z Jankiem, a co będę z Zośką, a co będę... Kochani, Bóg patrzy gdzie? W serce. Bóg patrzy na to, co budujemy. Czym dla mnie jest taka Wigilia? Gdzie możemy sobie zrobić dzień jak co dzień? Spotkać się, będzie fajnie. Taka Wigilia dla mnie jest czymś szczególnym. Czymś szczególnym jest społeczność. Kocham, kiedy nasze dzieci przychodzą, kiedy nasze wnuki przychodzą. Kocham relacje. A Kościół, czyż nie jest rodziną? Mamy doskonałe narzędzie do tego, żeby być ze sobą, żeby spędzić ze sobą czas. Ale powtórzę, jeśli ktoś nie może, jak najbardziej niech się nie czuje winny. Natomiast brońmy się od tego, aby nie podjąć decyzji, nie przyjdę, bo ze względu na kogoś. Jeśli ze względu na kogoś, to tym bardziej powinniśmy być. W jaki sposób możemy burzyć te przegrody? W jaki sposób możemy to walić? I nie jest tak, kochani. Pamiętacie, jak burzono mur berliński? Tłumy ludzi wylecieli, trach, poszło wszystko. Tak? Wcale nie. Poszukajcie sobie jakichś filmików, jak to było. Ludzie walili młotami i nic się nie dało. Dopiero aż wyżej zaczęli rozbierać i jedno po drugim zaczęło się. To nie jest tak, że w naszych relacjach, wiecie, powiem, dzisiaj będzie pokój, rozwalam i już jest rozwalone. Jak jest coś jest dużo nabudowane, to tego trzeba się nad tym napracować, niestety. Ale Bożą łaską dla nas jest to, że tak jak mamy dostęp do Boga z łaski Jego, tak powinniśmy samo robić dla naszych braci, dla naszych siostr. Kochani, chciałbym, abyśmy się pomodlili. Abyśmy stanęli przed Bogiem i powiedzieli: Panie, badaj serce moje. Sprawdź, czy nie chodzę drogą zagłady. Sprawdź moje serce, sprawdź moje relacje w Kościele i poza nim. Czy czasami nie buduję wierzy? Czy czasami nie ma pychy w moim sercu? I módlmy się, aby Bóg dopomógł nam, aby dał nam mądrości, siły, abyśmy mogli być zespojeni i tak budować ten Kościół. Amen. Skłońcie proszę głowy. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za to, że Ty nie wahałeś się. Nie wahałeś się, Ojcze, aby wydać swojego Syna, to, co najcenniejsze, to, co najbardziej, Boże, dotykało Twojego serca, aby wydać Go, Panie, na taką poniewierkę. Panie, nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak bardzo bolało Ciebie, kiedy patrzyłeś, co robiono tutaj na ziemi z Twoim Synem. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że z miłości do nas przyszedłeś, Panie, aby pokazać, że można, że da się położyć swoje życie, nawet kiedy boli, kiedy cierpimy. Panie, dziękuję za to, że przez to mamy dostęp do Ciebie. Dziękuję, Panie, za to, że Ty zburzyłeś ten twardy mur w naszych sercach między nami a Tobą. Dziękuję za to, że przez tą ofiarę mamy dostęp do Ciebie. Mamy zbawienie z łaski. Panie, i my. Dałeś nam, Panie, nowe życie. Dałeś nam, Panie, łaskę budować na nowo. Budować, Panie, Twój Kościół i ten, Panie, w którym jesteśmy. Panie, dziękuję za każdego brata, za każdą siostrę, za każdą jedną osobę. Panie, nie chcemy patrzeć na nikogo wyniośle, ale Panie, chcemy być mocno zespojeni ze sobą. Mocno zespojeni, Panie. Nawet jeśli boli, to chcemy, Panie, budować Twój Kościół na Twoją chwałę. Panie, i zbadaj, Panie, nasze serca. Badaj, Panie, i moje serce. Panie, nie dopuść do tego, abym na kogokolwiek patrzył wyniośle. Ale chcę, Panie, wtedy, kiedy widzę czyjąś słabość, chcę, Panie, być tym, który buduje. Chcę być tym, który zespala. Chcę być tym, który jednoczy. Chcę być tym, który walczy, aby wszelki mur z jakiejkolwiek, Panie, nieporozumień, aby wszelki mur został zburzony. Panie, dziękuję Ci za dzisiejszy czas. Dziękuję, Panie, za czas Wigilii, który jest przed nami. Panie, chcemy świętować to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, Twoim Kościołem, zbawionym, Panie, z Twojej łaski. Chcemy, Panie, dzielić tą radość, że dałeś nam brata i siostrę. Chcemy, Panie, mieć prawdziwe, żywe relacje. Proszę, Panie, wprowadź nas, Duchu Święty, we wszelką prawdę. Prawdę naszego serca. Prawdę tego, co czujemy, myślimy o innych. Abyśmy czuli i myśleli, Panie, dokładnie tak jak Ty. Abyś Ty, Panie, patrząc na ten Kościół, był dumny z tego, w jaki sposób budujemy. Aby to była święta budowa, czysta, Panie. Abyśmy mogli budować świątynię dla Ciebie, Panie, a nie dla nas. Amen.